Dobry wieczór, przy mikrofonie Aneta Maria Pawelczyk-Piłat. A gdyby tak zatrzymać się na chwilę i zastanowić, spojrzeć na drugiego człowieka i pomyśleć, jak dziś mogę mu pomóc? Czasami trudno odpowiedzieć na to pytanie. Często wiemy bardzo niewiele o potrzebach ludzi nam najbliższych, a co dopiero o ludziach nam zupełnie obcych. Sprawę nieco ułatwiają popularne, charytatywne zbiórki internetowe wychodzące naprzeciw takiej niepewności. Zapewnienie osoby niepełnosprawnej rehabilitacji i leczenia poprawia z pewnością jakość jej życia, ale tak naprawdę to dopiero podstawa budowania szczęśliwego i udanego życia. Sięgnijmy zatem nieco głębiej i porozmawiajmy o życiu osób niepełnosprawnych nie tylko przez pryzmat ich niepełnosprawności, ale przez niełatwą często codzienność i stereotypy, z którymi muszą się mierzyć. W radiowym studiu gościmy dziś pana Piotra Kubarewicza, członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Biskupcu. Dobry wieczór.
Witam panią redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie Piotrze, z jakimi stereotypami muszą najczęściej mierzyć się osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną?
To znaczy, o stereotypach mówimy tam, gdzie państwo sami myślicie troszeczkę inaczej o osobie niepełnosprawnej, jak o każdej innej osobie. To znaczy, to na pewno jest tak, że życie osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny jest usiane szeregiem trudności. My staramy się skupiać raczej na pewnym potencjale osób z niepełnosprawnością, na możliwościach, więc no, oczywiście, że rolą stowarzyszenia jest minimalizacja, zmniejszanie tych stereotypów, zmniejszanie postrzegania osoby jako też takiej, która jest kimś innym i pokazywanie, że potrzeby osób z niepełnosprawnością są identyczne jak wszystkich osób nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Potrzeba edukacji, potrzeba samodzielnego, niezależnego życia na miarę swoich własnych możliwości, potrzeba pracy zawodowej, potrzeba rozwoju. Te potrzeby mamy identyczne i na tym staramy się skupiać, na tym staramy się budować również nasz system wsparcia.
Potrzeba miłości i przywiązania do drugiego człowieka również.
Wszystkie potrzeby, na pewno te najbardziej, najistotniejsze, najwyższego rzędu, no oczywiście, że przede wszystkim.
Często mówi się o osobach niepełnosprawnych intelektualnie jako takich, które są skazane na bycie całkowicie zależnym od otoczenia. Czy to prawda?
To znaczy, no tak, jest to taki pewien bardzo duży stereotyp i bardzo taki niebezpieczny stereotyp. Niepełnosprawność intelektualna jest niepełnosprawnością, której nie widać. I myślę, że tutaj no, potrzebujemy jeszcze pewnie trochę czasu, żeby ten obraz osoby z niepełnosprawnością, jako osoby, która może wieść samodzielne życie, niezależne życie, żeby ulegał zmianie. Myślę, że to ma już miejsce, bo inaczej postrzegaliśmy osoby z niepełnosprawnością 10 lat temu, inaczej postrzegamy teraz. Także nawet czasami w krótkim okresie czasu następuje duża zmiana. Dla nas takim ważnym kierunkiem jest przyjęta niedawno strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030, gdzie no, ciekawostka, pierwszym z 8 priorytetów wskazanych w tym dokumencie, jest taki dokument, który wprowadza pewne działania, które mają pomóc wdrożyć konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, konwencję ONZ do porządku prawnego w Polsce, to pierwszym priorytetem jest niezależne życie osoby z niepełnosprawnością. Także to też myślę, że ten kierunek nie jest takim kierunkiem już oddolnym. To nie jest już tylko i wyłącznie kierunek wskazywany przez same osoby z niepełnosprawnością czy ich rodziny, że to niezależne życie jest możliwe, że jest potrzebne, że jest pewną czymś najbardziej podstawowym, jak również to, no, cieszymy się, że również trafia to do porządku akademickiego, że dawno się tym mówi, jeżeli chodzi o pedagogikę, jak również widzimy, że pojawia się to również jako konkretne działanie w prawodawstwie polskim.
Ale w czym problem? Chyba w takim naszym stereotypowym widzeniu również tego, jak ta niezależność powinna wyglądać, prawda? Jesteśmy tacy, można powiedzieć, zadufani bardzo w swoim sposobie postrzegania rzeczywistości jako osoby pełnosprawne, prawda?
To znaczy, czasami zapominamy chyba też o swoich własnych ograniczeniach, czyli o tym, że często my, każdy z nas potrzebuje na przestrzeni swojego życia pewnego wsparcia, pewnej pomocy. Nie chodzi tylko o jakiś tam wiek dziecięcy, ale Również no, czy korzystamy ze wsparcia doradców podatkowych, korzystamy z pomocy prawników tam, gdzie sami nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy w tym obszarze na przykład załatwić, więc pomagamy sobie nawzajem. Podobnie akurat wygląda życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, że może wieść i świadome, i pełne, niezależne życie na miarę swojej właśnie możliwości, to znaczy na miarę, to znaczy, że otrzymuje tyle wsparcia, ile potrzebuje, żeby ten brak skompensować, który gdzieś występuje. No analogicznie do osoby poruszającej się na wózku. No, ona potrzebuje tych dwóch kółek, żeby po prostu pomóc się przemieszczać. Tak? To jest jej ograniczenie. Tutaj w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, tak jak powiedziałem, często tego ograniczenia nie widać. Ono występuje, więc nie możemy też powiedzieć, że każda osoba w pełni faktycznie jest samodzielna i we wszystkim sobie poradzi. Ale na przykład już no, potrzebujemy walki z takim myśleniem, że osoba na przykład nie może samodzielnie mieszkać absolutnie, albo że nie może podejmować decyzji. Stałym takim dużym problemem ciągle w Polsce jest na przykład ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością, czyli wykorzystanie nadmiernie tego instrumentu prawnego, który ogranicza nie tylko podejmowanie decyzji przez osobę, ale odbiera jej w sumie prawa obywatelskie. Ona w sumie w pewnym porządku prawnym znika, więc to jest to, co jest akurat bardzo ważne na przykład w konwencji ONZ, którą tutaj przyjęto i również ratyfikowano w Polsce, jest to, żeby powiedzieć jasno, że musimy ten instrument znieść w kraju, tak, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś, kto jest z niepełnosprawnością intelektualną, na przykład, nie wiem, zespół Downa i ma zaburzoną mowę, nie może w chwili obecnej, jako osoba dorosła, często samodzielnie podjąć decyzji o sposobie leczenia, o tym, czy ma mieć dokonany zabieg, czy nie. Co więcej, często to nawet jest problem, żeby ten rodzic podjął decyzję. Potrzebne jest na przykład wsparcie sądu rodzinnego i jakieś bardzo utrudnione sposoby podejmowania decyzji. My w chwili obecnej no, jesteśmy w stanie się komunikować, technika trochę poszła dalej do przodu, komunikować się z osobami z niepełnosprawnością, nawet z pomocą ruchu gałki ocznej, więc my jesteśmy w stanie odczytać pewną wolę, o ile zostanie to w profesjonalny i właściwy sposób zrealizowane, przygotowane.
A o odczytywaniu tej woli i jej egzekwowaniu oraz o możliwościach, jakie systemowych, jakie zapewnia opieka czy możliwość później samodzielnego życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, porozmawiamy po przerwie.